godzina 13.52. Za chwilę Marek Budzisz będzie gościem Jaśminy Nowak i kolejne interpretacje tego wszystkiego, co dzieje się w Rosji. Rozmaite spojrzenia, rozmaite fakty, rozmaite informacje. Ja przynajmniej od teraz już wiem, że Prigożyn nie był nigdy kasjerem Putina i że Putin tylko wierzy tym, których poznał we wczesnych czasach, kiedy wychowywał się w Petersburgu. Jaśmino?
A my, drodzy Państwo, my wiemy też dzięki wschodniej grupie Radia Wnet, że kilkumetrowa kolumna, kadyrowców zmierza obecnie do Rostowa. Taką informację przekazują niezależne rosyjskie media. Wiemy też, że Putin rozmawia dzisiaj, przeprowadza rozmowy telefoniczne z prezydentami Białorusi, Uzbekistanu, a także Kazachstanu. To informacje, które przekazał Pieskow. Rozmawiają oczywiście o sytuacji w Rosji. A ja spoglądam na realizatora, czy mamy już połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Marek Budzisz. Za kilka chwil mam nadzieję, że usłyszymy się z ekspertem do spraw Rosji, postsowieckiego wschodu, to też autor książek, między innymi Samotność strategiczna Polski, czy bardzo dobrej książki Wszystko jest wojną, to książki, które także traktują właśnie o Rosji. Mamy już połączenie, pan Marek Budzisz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Szef grupy Wagnera zapowiada przewrót w Rosji. Czy możemy uznać, że jesteśmy o włos od wojny domowej?
No, musimy obserwować sytuację, dlatego że te informacje, które napływają z Rosji, a tu się sytuacja zmienia właściwie co godzinę, są bardzo interesujące, czy intrygujące. Otóż grupa Wagnera i jego ludzie pierwsze opanowali już podobno dwa miasta, czyli Rostów i Woronesz. Woronesz leży na trasie z Rostowa do Moskwy. No i dochodzą też informacje o masowym przechodzeniu jednostek rosyjskich, zarówno FSB, jak i armii na stronę Prigożyna. W związku z tym być może mamy do czynienia z takim efektem kuli śniegowej. Jeżeli tak, to, no to tu się może w Rosji bardzo dużo wydarzyć, nawet z obaleniem Putina włącznie.
Ale żeby mówić o obaleniu Putina, no to do tego wagnerowcy potrzebują po pierwsze pewnych dziur, pewnego wyłomu, jeżeli chodzi o wojska rosyjskie, a być może też jakichś sojuszników na Kremlu, czy takie nazwiska jak premier Miszustin, czy wśród nich mogą znaleźć się zdrajcy Władimira Putina?
No z pewnością, dlatego że generalny obraz sytuacji w rosyjskiej elicie władzy, no, on w gruncie rzeczy informuje nas o tym, że wszyscy stoją wokół Putina tak długo, jak Putin ma zdolność do kontrolowania sytuacji. Wtedy, kiedy on tę zdolność do kontrolowania sytuacji utraci, no, a brak możliwości powstrzymania tego rajdu Prigożyna i jego ludzi w stronę Moskwy jest jakby potwierdzeniem tego, że Putin nie ma zdolności, czy może nie mieć zdolności, tak by należało powiedzieć, do zatrzymania tej zbrojnej opozycji. No, to może prowadzić do tego, że różni gracze, a w Rosji jest spora grupa takich, bym powiedział, oligarchów politycznych w gruncie rzeczy, którzy mają samodzielną pozycję, oni dzisiaj przyglądają się temu, co się dzieje, ale mogą przechylić szale zwycięstwa na inną stronę, niekoniecznie Prigożyna, ale też już nie Putina. Takie milczenie na przykład premiera Miszustina, który jest właściwie w ogóle niewidoczny, albo bardzo powściągliwe reakcje mera Moskwy Sobianina, no też przez niektórych komentatorów są interpretowane w kategoriach takich, że część przedstawicieli rosyjskiego establishmentu obozu władzy zajęło pozycję wyczekującą i przygląda się rozwojowi wydarzeń.
A co z takim wizerunkiem Władimira Putina na zewnątrz? Jak Chiny mogą odebrać to, co dziś dzieje się w Rosji? Jak mogą odebrać się częściowo sojusznicze państwa Bliskiego Wschodu, Iran?
Znaczy ja uważam, że my jesteśmy w do najbliższe kilkanaście godzin, no będzie przełomowy zarówno jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w Rosji, jak i wojnę na Ukrainie, dlatego że jeżeli Putinowi nie uda się szybko opanować sytuacji, zatrzymać, rozbroić Prigożyna, to najprawdopodobniej jego władza znacząco osłabnie, co w dłuższej perspektywie skończy się jego odejściem, albo natychmiast nastąpi jakiś przewrót, ale niezależnie od tego, kto będzie kontrolował władzę, czy to będzie Putin, czy to będą ludzie wskazani przez Putina, czy to będą inni przedstawiciele szeroko rozumianego obozu władzy, to oni w pierwszym rzędzie będą musieli koncentrować się na opanowaniu sytuacji wewnętrznej. Z oczywistą jakby utratą inicjatywy, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. To jest ta niezwykle groźna faza konfliktu, dlatego że tu mogą mieć miejsce dwie reakcje. Znaczy, może być reakcja trochę przypominająca politykę Lenina po tym, jak zdobył on władzę w czasie przewrotu i podpisał niekorzystny traktat brzeski z państwami osi, przepraszam, z państwami centralnymi, no właśnie po to, żeby móc się skoncentrować na rozgrywce wewnętrznej. Czyli możemy mieć do czynienia z taką próbą szybkiego wyjścia z wojny. To jest, nazwijmy to, scenariusz pozytywny, no ale też nie można wykluczyć scenariusza negatywnego. Właśnie po to, żeby szybko zakończyć wojnę, sam Putin, albo może część jego obozu, może optować za użyciem rozwiązań ostatecznych, czyli taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, bo takie dyskusje już od kilkunastu dni trwają wśród rosyjskiej elity i mówi się o tym, że właśnie po to, żeby wojnę zakończyć szybko, należy odwołać się do tego środka. I ten bunt Prigożina jakby niestety wzmacnia to myślenie, no bo po to, żeby zająć się sprawami wewnętrznymi, uporządkować sytuację, ochronić władzę, a w związku z tym i przyszłość Federacji Rosyjskiej, bo o tym też mówił Putin, no trzeba być może szybko zakończyć wojnę na Ukrainie. To powoduje, że my dzisiaj jesteśmy, moim zdaniem, w pewnym momencie przełomowym, zarówno jeśli chodzi o sytuację na wojnie i przyszłość wojny, jak i generalnie to, co się będzie działo w samej Federacji Rosyjskiej.
Panie Marku, a co z takim scenariuszem, który też jest już komentowany przez część środowisk, że to może być po prostu wewnętrzna taka akcja, prowokacja wywiadu rosyjskiego, że to wszystko jest uzgodnione?
Znaczy, pojawiają się oczywiście takie interpretacje mówiące o tym, że wszystko, co robią Rosjanie, to jest jakaś forma maskirowki. Ale to by zakładało niezwykle efektywny sposób kontrolowania sytuacji przez Kreml i przez rosyjskie władze, a temu, że przeczą doświadczenia ostatnich miesięcy. Znaczy, trudno mówić o tym, że mechanizmy kontroli sytuacji, którymi dysponuje Kreml, są mechanizmami niesłychanie sprawnymi i funkcjonalnymi. No, gdyby tak było, to cała operacja specjalna czy wojna na Ukrainie wyglądałaby zupełnie inaczej. W związku z tym wydaje mi się, że to jest pokładanie zbyt dużej wiary w to, że Rosjanie wszystko planują na 50 ruchów do przodu i wszystko doskonale kontrolują. Ja mam nieco inny obraz tej sytuacji. Ona się zaczyna wymykać spod kontroli i ten bunt Prigożina to nie jest kwestia wyłącznie, chociaż mogą być tam takie elementy jakiejś socjotechniki. To jest rzeczywiście zjawisko, które jest groźne. Putin wystąpił publicznie w telewizji, będąc wyraźnie zdenerwowany. I to pokazuje, że to, co się dzieje, to nie jest pokazucha, to nie jest jakaś gra pod publiczkę.
Z takich najnowszych informacji, one są wrzucane na wschodnią grupę Radia Wnet. Media przekazują, że samolot Putina wystartował z Moskwy. Jednocześnie oczywiście Dmitrij Pieskow, czyli rzecznik prasowy prezydenta, twierdzi, że Putin nie opuścił Rosji, że Putin wciąż pracuje na Kremlu. Gdyby okazała się ta informacja prawdziwą, że Putin wystartował, opuścił Moskwę, jak należy ją interpretować?
Takich informacji jest wiele, bo pojawiły się informacje, że on z Moskwy poleciał do swojej rezydencji nad jeziorem Wałdaj. Pojawiły się też informacje o tym, że samolot, którego używała rodzina Łukaszenki, też opuścić miał podobno Białoruś. No to są wszystko niesprawdzone doniesienia. Z pewnością sytuacja jest groźna dla władzy rosyjskiej. Wszystko teraz zależy od tego, jak będą, jaką pozycję będą zajmowały kolejne garnizony czy kolejne formacje rosyjskie. Bo sytuacja jest trochę podobna do sytuacji, kiedy w Rosji miał miejsce najpierw przewrót w postaci rewolucji lutowej, a potem przewrót bolszewicki. To ci, którzy dokonywali zamachów, oni nie dysponowali dominującą siłą. To nie były najsilniejsze formacje, ale za to były najbardziej zdecydowane i chcące działać. A wszyscy inni trochę przyglądali się wówczas temu, w którą stronę potoczy się sytuacja i przyłączali się do tych, którzy zwyciężali. To przecież do bolszewików przyłączyli się w znaczącej części korpusu oficerów carskich, no ponad 50% korpusu oficerskiego sił bolszewickich to byli oficerowie carscy. W związku z tym to, że Prigożin, który, jak sam powiedział, dysponuje siłą gdzieś około 50 tysięcy żołnierzy pod bronią, 25 tysięcy to są ci, którzy uczestniczą w tak zwanym Marszu Sprawiedliwości na Moskwę, bo on tak nazwał tę swoją operację, a 25 tysięcy to jest jego rezerwa, która też może wejść do działania. To już jest dość znacząca siła. Tym bardziej trzeba pamiętać, że Prigożin przez te miesiące z tak zwanej specjalnej operacji, on był zaopatrywany w sprzęt pancerny. Oni mają również swoje lotnictwo. To jest rzeczywiście licząca się siła wojskowa, która nie zamierza złożyć broni. To znaczy Prigożin gra dzisiaj o wszystko. On wie, że jak złoży broń, to najprawdopodobniej nie przeżyje. Natomiast jak się utrzyma, to niewykluczone, że nastąpi jakaś formuła, nazwijmy to, politycznego rozwiązania. No, oczywiście za cenę odejścia Szojgu i Gierasimowa i pewnie w perspektywie również za jakiś czas Putina, który nie ogłosił jeszcze do tej pory, że chciałby kandydować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. W związku z tym to jest gra o władzę w Rosji i tutaj wydaje się, że Prigożin zdecydował się zagrać wabank.
Powiedział Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji, postsowieckiego wschodu, związany m.in. ze Strategy and Future. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.